Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
Dzień dobry.
Przedstawiam, w jakim jesteśmy składzie. Po mojej prawej Agnieszka Szczepanek.
Jestem obecna.
Na moich kolanach Alexis Mopsiczka, najpiękniejsza na świecie.
Jest obecna.
Ja tutaj Kasia nadaję i będę robić wstęp, a łączymy się zdalnie z Lilianą z Feminoteki, z Fundacji Feminoteka. Cześć Liliano.
Cześć.
Jest z nami Liliana Religa, która jest, słuchajcie, koordynatorką platformy edukacyjnej właśnie przy Fundacji Feminoteka, o której też zaraz powiemy więcej i myślę, że przez cały odcinek będziemy peany na cześć tej wspaniałej organizacji po prostu wyśpiewywać. Liliano, ja cię przedstawię trochę tak, jak znalazłam twoje bio na stronie właśnie Feminoteki.
Bo jest imponujące, więc dlaczego nie miałybyśmy tutaj poświęcić chwili na to, żeby mówić o wspaniałych kobietach i o ich osiągnięciach i sukcesach, na które pracują.
Dokładnie. Więc jesteś full stack designerką i project managerką i jesteś po lingwistyce i po gender mainstream i jesteś absolwentką programów inkubacyjnych She's Innovation i Sektor 3.0. Jesteś laureatką feministycznych hackathonów. No i jesteś oczywiście dumną feministką, jak każdy rozsądny człowiek i trenerką metody 5D, pomagającej reagować na molestowanie seksualne w miejscach publicznych. A dzisiaj będziemy z tobą rozmawiać głównie o tym, że koordynujesz aplikację Safe You w Polsce, bo uwaga, zdradzam temat, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak te straszne technologie mogą, zwłaszcza te informatyczne i komputerowe i te, co się mieszczą w naszych małych telefonikach, jak te straszne technologie mogą nam pomagać, żebyśmy były bezpieczne.
Tak, ale zanim to wszystko, to ja chciałabym zrobić taki chyba wstęp, bo wydaje mi się, że tak sobie pomyślałam, jak do nas napisałaś, że super by było o tym porozmawiać, no to dla nas trochę żyjących i rozmawiających i pewnie też do naszych odbiorców i odbiorczyń, którzy jednak są w tej naszej bańce. Dla nas ten temat przemocy wobec kobiet, kobietobójstwa jest takim tematem związanym z takim doświadczeniem, o którym nie trzeba za dużo mówić w takim sensie, że nie trzeba dużo mówić, bo jest dla nas on oczywisty ze względu na znajomość pewnych statystyk, że jest to dla nas temat gdzieś tam obgadany wzdłuż i wszerz, że dla nas jest on oczywisty pod takim względem, że
jest też niestety wciąż aktualny.
Wciąż jest on aktualny, dokładnie, i po prostu wiemy, jak jest on ważny. I przez to może on czasami jest taki, no, zapominamy o nim w pewnym sensie, trochę staje się przezroczysty i wydaje nam się, że może po prostu o tym temacie już za dużo powiedziano i może przez tą zmianę pokoleniową coś już po prostu, że jest nieaktualne, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, to jest jednak takie banieczkowe podejście, no bo z jednej strony ja czasami tak wychodzę z tej bańki i miałyśmy takie odcinki, gdzie z tej bańki trochę wyściubiałyśmy nos i rozmawiałyśmy, oglądałyśmy przestrzeń YouTube'ową, czy to przez pryzmat Krzysztofa Gonciarza i takich twórców jak Gimper, którzy z udziałem Kasi Babis rozmawiali, czym w ogóle jest feminizm i po co ten tam feminizm, no i tam padły takie słowa w takiej dyskusji przy udziale takiego użytkownika czy takiego twórcy internetowego, który się nazywa Rewo, że jego główny sprzeciw wobec w ogóle dyskusji o przemocy budzi to, że w ogóle mówi się o tym, że przemoc ma płeć. Że takie że mówienie współcześnie o tym, że przemoc ma płeć jest takim dużym stygmatyzacją wobec mężczyzn, że współcześnie mężczyźni no, nie są już tacy jak kiedyś, że oni w ogóle już są tą nową generacją mężczyzn, że oni są zagubieni. No i to mi się gdzieś tak wymieszało w takim gdzieś tam worku takiego ruchu menosferycznego, takiego, który ten backlash wobec feministek gdzieś tam mocno uruchamia, odbierając nam gdzieś zasadność tego mówienia o tym, że jednak te statystyki są wciąż jednak no, przygważdżające, jeżeli chodzi o to jednak, kto dopuszcza się tej przemocy i kto jest tym ofiarami tej przemocy. I to jednak nie są kwestie związane z jakimś pieśnią przeszłości, tylko to jest wciąż temat bardzo aktualny. No i z drugiej strony jednak mamy wciąż problem z definiowaniem takiej przemocy, bo jednak nie dalej jak bodaj w zeszłym roku temat bardzo znany, był podcast bardzo znanej lekarki, mamy ginekolog, która z kolei powiedziała, no, że seks w małżeństwie to jest obowiązkowy, że jeżeli w ogóle mężczyzna, twój mąż się go domaga, no to po prostu trzeba zacisnąć zęby i po prostu wyświadczyć mu tę przysługę. No i zastanawiam się, jeżeli takie rzeczy przeciekają wciąż do mainstreamu i one po prostu pod takim płaszczykiem po prostu czegoś niewinnego są podawane i w takich treściach i podcastach, które są nieoznaczone niczym kontrowersyjnym, nie jakimiś takimi, wiecie, spod znaku takiego, powiedzmy, rynsztokowego YouTube'a, tylko takiego bardzo popularnego, mainstreamowego, gdzie nawet one czasami prześcigają się, była jakaś tam aferka, ludzie o tym zapomnieli i nawet te rzeczy trochę wzbudziły jakąś dyskusję. Ale czy to poszło w taką kwestię związaną z tym, że posypały się statystyki i rozmawialiśmy o kwestii przemocy, czy zaproszono ekspertki z Fundacji Feminoteka, żeby o tym opowiedziały? No nie do końca, bo myślę, że nie byłyście zajęte przy okazji wybuchu tych dwóch aferek internetowych, więc chciałabym, żebyś ty się może odniosła do tego zbyt długiego wstępu związanego z tym, czy jakby dlaczego wciąż tak ważne jest mówienie o tym, o przemocy wobec kobiet, dlaczego tak ważne jest pokazywanie, że ta technologia może być w służbie właśnie kobietom i jak ważne jest pokazywanie tego, że właśnie to my musimy wciąż odzyskiwać tę noc i jak ważne jest pokazywanie tej naszej perspektywy tego, że to my jednak zamawiamy te Ubery, nie możemy iść po prostu pobiegać sobie w każdym miejscu, o każdej porze z słuchawkami na uszach i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że jest, że żyjąc w tej społeczności łatwo jest faktycznie uznać, że wszystko już zostało powiedziane na temat przemocy i że te statystyki, różne raporty, no smutny obraz rzeczywistości, który mamy, że 1 na 3 kobiety doświadczy przemocy fizycznej lub seksualnej w ciągu swojego życia. Nadal nie ma, myślę, lepszego źródła wiedzy o przemocy seksualnej niż raport Fundacji STER z 2016 roku i też myślę, znamy, czy mamy z tyłu głowy te statystyki o tym, że ponad 80% doświadczyło przemocy seksualnej, głównie ze strony osób, które znają, że jeżeli chodzi o gwałt, to 84% kobiet doświadczyło go ze strony partnera, byłego partnera. Natomiast widząc, jak silna nadal jest tabuizacja przemocy, no nie można stwierdzić, że to już jest temat przegadany. Jeżeli chodzi o te statystyki, to są takie suche liczby, które myślę, no nie przemawiają tak bardzo często do końca, ale w momencie, kiedy wiemy, że 1 na 20 kobiet, która doświadcza przemocy, szuka wsparcia, to jest to porażające. W raportach Fundacji STER kobiety opowiedziały, że w momencie, kiedy doświadczyły przemocy seksualnej, 35%, co trzecia z nich nikomu nie powiedziała. Dla mnie to jest mrożące, że trzecia kobieta z takim doświadczeniem jest sama, nawet bliskiej osobie o tym nie powiedziała, a wsparcie społeczne jest kluczowe, jeżeli chodzi o zdrowienie. Więc mając z tyłu głowy, wiedząc jak mały procent przemocy seksualnej jest zgłaszany i oczywiście wynika to i ze stygmatyzacji nadal osób pokrzywdzonych, i ze wstydu, i też z braku wiary, że system wesprze osoby poszkodowane, to no nadal jest bardzo dużo pracy do zrobienia. I odnosząc się do kilku kwestii z twojego wstępu, no nie ulega wątpliwości, że przemoc jest uwarunkowana płcią. I to nie oznacza tylko i wyłącznie tego, co wiemy z badań, że większość osób pokrzywdzonych przemocą to kobieta, a większość sprawców to mężczyźni. Natomiast każda jakby z tych grup względu na ich tożsamość płciową inaczej tej przemocy doświadcza. Ostatnio Sexed wypuścił badania o przemocy wobec mężczyzn, gdzie okazuje się, że większość z nich doświadcza przemocy ze strony innych mężczyzn. I co ciekawe, 41% to są obcy mężczyźni. dopiero potem to są koledzy, ojcowie, a ich partnerki czy matki to jest mniejszość, tam 19-14%. Więc to są zupełnie inne schematy przemocy, czyli kobiety i mężczyźni inaczej tej przemocy doświadczają. Więc cały czas mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, żeby obalać różne mity dotyczące przemocy bez względu na to, jaką tożsamość płciową mają osoby, które ich doświadczają, czy też które stosują tę przemoc wobec innych. Mhm.
Właśnie chyba to Wam też przyświeca, nie? W fundacji, żeby zajmować się tą przemocą, tak, tym problemem tak całościowo. To znaczy Wasze działania są bardzo różnorodne, bo no właśnie, Ty koordynujesz tą platformę edukacyjną, macie dużo edukacyjnych działań, też szkolicie. Ty, Agnieszka, wspomniałaś o jakichś aferkach internetowych, do których się Feminotyka akurat nie odnosiła, ale Feminotyka też to robi, że też reaguje na jakieś takie sytuacje, że ktoś, jak to się mówi w cudzysłowie, niefortunnie się wypowiedział albo po prostu no, powiedział coś mega głupiego i trzeba to sprostować, albo po prostu no, powiela schematy i trzeba na to zareagować. Zajmujecie się też przemocą tak super doraźnie, czyli prowadzicie jedyny chyba w Polsce, pierwszy i jedyny punkt pomocy dla osób, które zostały zgwałcone. Koncentrujecie się ogólnie właśnie w tym obszarze przemocy wobec kobiet, ale jakby w każdym jej wymiarze, jeśli chodzi o przemoc psychiczną i ekonomiczną i domową i seksualną, ale też jakby przemoc militarną, bo też po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę też otworzyłyście schronisko dla kobiet, to znaczy rozszerzyłyście powiedzmy działalność też na te uchodźczynie. No nie wymieniłam na pewno wszystkiego, ale chciałam przejść do tego, nie wymieniłam wszystkiego co robicie, ale chciałam przejść do tego, czym się chcemy skupić dziś, no bo temat przemocy w ogóle to jest temat, na którym można by gadać i gadać i gadać i w ogóle na który trzeba gadać i gadać i gadać, bo to jest, wydaje mi się, główny problem, który po prostu zżera ludzkość. Ale przemoc wobec kobiet to samo, już nawet dokonamy tego zawężenia, to wciąż jest to bardzo wielki obszar. Więc my dzisiaj na przykład nie będziemy mówić o przepisach prawnych, jest ich bardzo dużo, tych, które jest dużo dyrektyw unijnych, są programy państwowe, które mają tej przemocy przeciwdziałać, ale o tych rzeczach nie będziemy mówić i nie będziemy też charakteryzować, na czym polegają te różne rodzaje przemocy, której kobiety doświadczają, tylko skupimy się na takim zawężeniu bardzo konkretnym, czyli będziemy rozmawiać o tym, jak technologie właśnie internetowe mogą nas wspierać w tej walce, która jest wpisana w misję Fundacji Feminotyka, czyli walce o świat bez przemocy.
Tak, holistyczne to jest, myślę, takie dobre słowo, które opisuje naszą działalność, bo może dodam kilka słów o punkcie pomocy po gwałcie, bo faktycznie konwencja stambulska zobowiązuje państwa sygnatariuszy do otworzenia przynajmniej jednego punktu na 200 tysięcy mieszkańców. Tak, my otworzyłyśmy 2 lata temu ten jedyny punkt w Polsce jako taki projekt, który potem chcemy przenieść na skalę krajową, tak? Nie chcemy otwierać kolejnych punktów, bo jest to obowiązek państwa, ale chcemy na podstawie naszych doświadczeń doradzać władzom, jak takie punkty powinny funkcjonować i oferujemy tam bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną, medyczną oraz asystę, jeżeli na przykład osoba chce zgłosić przestępstwo albo chce się udać do punktu medycznego, to może udać się tam z naszą asystentką. I inne oblicze tej holistycznej działalności to jest to, że nie zawężamy się właśnie do działań offline, że prowadzimy takie tradycyjne działania typu telefon, punkt, schronisko, ale widzimy potrzebę dostosowania naszej oferty do potrzeb osób pokrzywdzonych, wykorzystując technologię. W zeszłym roku zaczęłyśmy od takiego eksperymentalnego działania, uruchomiliśmy chatbotkę na WhatsAppie, żeby osoby mogły uzyskać podstawowe informacje o przemocy i o możliwych formach wsparcia, o swoich prawach, korzystając z szyfrowanego kanału, jakim jest WhatsApp. Też chatbotka Wiktoria działa w języku polskim i ukraińskim, bo tak jak słusznie wskazałaś, pracujemy też z osobami migranckimi i uchodźczymi. No i później, też kilka miesięcy później, poszliśmy krok dalej, żeby wprowadzić aplikację SafeU, bo przez tę silną tabuizację i to, że właśnie osoby nie szukają tej pomocy z różnych względów i że zwykle mija około 2 lata w przemocowej relacji, zanim one poszukają profesjonalnego wsparcia, to widzimy, że osoby nie mają na przykład gotowości, żeby wykonać ten telefon na infolinię Feminoteki czy innych organizacji pomocowych. I Safe, o którym nie za chwilę będziemy mówić bardziej szczegółowo, jest taką opcją, gdzie one anonimowo mogą zacząć na przykład oswajać się z myślą, że to, czego doświadczają, jest przemocowe, że mogą znaleźć tam treści edukacyjne, że mogą porozmawiać z konsultantką i powolutku budować odwagę i gotowość do tego, żeby zmierzyć się z tym, bo odejście od przemocowego partnera czy partnerki jest bardzo trudną decyzją. Są też badania amerykańskie, które pokazują, że 75% morderstw w relacjach, gdzie była przemoc domowa, następuje w ciągu 2 lat od odejścia kobiety. Więc to jest bardzo niebezpieczny czas, kiedy osoby stosujące przemoc chcą po prostu tę kontrolę i swoją władzę wyegzekwować także siłą na różne sposoby.
A jeżeli chodzi o te aplikacje, czy one też jakby gdzieś tam zasilane są też tym elementem wiedzowym, bo Kasia mówiła, że nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiały, ale też bez jakiegoś tam wchodzenia w szczegóły, no to wydaje mi się, że też takim czasami do tym, czego brakuje też ofiarom tej przemocy, jest też niemożność w ogóle też sklasyfikowania tego, czego doświadczają jako przemocy, ale też brak wiedzy na temat tego, jak prawo też czasami stoi po ich stronie i tego, jakby z jakich narzędzi mogą skorzystać, czy też właśnie nawet, czy taki chatbot też może na przykład odpowiedzieć na takie pytania, na przykład związane z samą kwestią prawną, czy na przykład chociażby podpowiedzieć, gdzie tego można szukać, bo to też czasami może być problem w ogóle z odpowiednim z zadaniem pytania, czy z poszukaniem takiej wiedzy, czy też w ogóle samą taką historią wyszukiwania, nie? No bo wy też nie zbieracie tych, nie wiem, czy dobrze wyszukałam danych tych osób, które logują się na ten czat, czy też czy gromadzicie te informacje, których one szukają, żeby wiedzieć jakby czego poszukują wasze osoby, które zgłaszają się po pomoc. Jak to wygląda? Jakbyś mogła powiedzieć trochę o tym więcej?
Tak, akurat to nie jest taki chatbot w rozumieniu obecnych technologii wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego. W sensie tam są predefiniowane pytania, można sobie wybrać pytanie, które kogoś interesuje i dostać odpowiedź, więc on jest taki bardzo podstawowy w swojej funkcji i tak nie zbieramy żadnych danych dla też takiego większego komfortu i poczucia też kontroli nad tą konwersacją, w którą się wchodzi w świecie cyfrowym, bo wiemy, że to jest ważne i że w przemocy tracimy kontrolę nad swoim życiem, nad swoim ciałem, więc dlatego staramy się jak to możliwe nie gromadzić tych informacji. W Safe'u mamy test, gdzie są różne opisane sytuacje i osoba w ten sposób może dowiedzieć się, czy to jest zachowanie przemocowe i że gdzie przebiega ta granica, no bo niestety bardzo często tego nie wiemy, to nie jest element powszechnej edukacji i w dyskursie publicznym często pewne zachowania, które już noszą znamiona przemocy, są normalizowane, tak więc te kwestie granic, świadomej zgody to myślę będzie kluczowy temat, jeżeli chodzi o kwestie przeciwdziałania przemocy na najbliższe lata, bo tutaj dochodzi do bardzo wielu nieporozumień. Więc w Safe'u są fora, jest test i można anonimowo zadać pytanie na forum albo napisać do konsultantki, żeby na przykład opowiedzieć swoją historię i usłyszeć z drugiej strony, czy to już nosi znamiona przemocy, czy nie.
No ja właśnie sobie patrzę, bo ściągnęłam sobie tą aplikację w ramach przygotowania do naszej rozmowy. No i Safe'u, tak, ma tutaj na dole takie ikonki, właśnie fora, można dołączyć, porozmawiać, poczytać. Jest coś takiego jak sieć, co pokazuje też placówki w całej Polsce, gdzie można szukać pomocy, pokazuje Agnieszce. Dalej na środku mamy taki duży przycisk pomoc i jak się go przyciśnie, to aplikacja zaczyna nagrywać czyli można nagrać sytuację, no bo jak wiemy też czasem potrzebne są potrzebne jest zgromadzenie dowodów, żeby też być przygotowaną na przyszłość, na to, co to może znaczyć, żeby się uwolnić od na przykład przemocowego partnera. Ale też ten przycisk pomoc uruchamia taką funkcję, że na przykład powiadamia wybrane, wcześniej zdefiniowane przez ciebie kontakty alarmowe o tym, że jesteś w sytuacji zagrożenia. I dalej mamy tutaj ikonkę wiadomości. Ja tutaj nie mam żadnych wiadomości, ale rozumiem, że właśnie tutaj masz, jak klikniesz na to, to masz różnych konsultantów, możesz z nimi porozmawiać. No, więc tak to wygląda. Potem masz tutaj, wszystko ci się tutaj gromadzi. Masz na przykład, jak wejdziesz więcej, to masz, to jest sam uczek z obsługi aplikacji. Co ważnego jeszcze, co twoim zdaniem w ogóle najfajniejszego jest w tej aplikacji SafeU? Poza tym, że jest darmowa i można ją poniżej minuty mieć na swoim telefonie i czuć się trochę bardziej jakby pewnie, bo mi się wydaje, że to ma też taką funkcję mega psychologiczną, że po prostu daje ci jakieś takie narzędzie, no nie?
Tak, jest darmowa, jest dostępna w języku polskim, angielskim, ukraińskim. Można ją pobrać na iOS-a, Androida. Ona została stworzona z myślą o kobietach doświadczających przemocy domowej, żeby korzystając z tego przycisku, który jest centralnym elementem interfejsu, mogły wysłać powiadomienie do wskazanych przez siebie osób bliskich albo organizacji pomocowych, że są w niebezpieczeństwie i potrzebują pomocy. I w momencie naciśnięcia przycisku, tak jak powiedziałaś, aplikacja nagrywa dźwięk i wysyła SMS-y do tych kontaktów z linkiem do lokalizacji tej osoby. Więc to jest od razu informacja, gdzie mogą na przykład podjechać, że mogą zadzwonić, po prostu udzielić jej pomocy. Jeżeli wskażą organizacje pomocowe, to te organizacje przeprowadzają po prostu swoją interwencję kryzysową. W niektórych krajach, nie w Polsce, ze względu jeszcze na to, że trochę służby wymagają przeszkolenia, ale w niektórych krajach jest możliwość integracji tego systemu z policją. I na przykład w Armenii te alerty są wysyłane bezpośrednio na policję i wtedy policja reaguje i przyjeżdża na to powiadomienie. Natomiast ja też widzę zastosowanie tej aplikacji dużo szerzej, to znaczy we wszystkich sytuacjach, kiedy czujemy się zagrożone, bo ktoś za nami idzie, bo ktoś nas molestuje, czy to werbalnie, czy to fizycznie, niewerbalnie, w jakimś miejscu i czujemy się niepewnie, chcemy po prostu w taki dyskretny sposób dać do zrozumienia naszym bliskim, że po prostu potrzebujemy pomocy. Są osoby, które wykorzystują ten przycisk tylko i wyłącznie, żeby nagrywać właśnie ten dźwięk jako dowód, a nie po to, żeby kogoś powiadomić. Więc myślę, że ta opcja takiego, się czasem nazywa panic buttona, jest jakby tutaj kluczowa i że do tej pory przez moment funkcjonowała aplikacja Twój Parasol, natomiast ona teraz już nie jest utrzymywana, więc nie było takiego narzędzia w Polsce, żeby wysyłać takie alerty z lokalizacją i nagrywaniem dźwięku. Ale widzę tutaj też tę wartość dodaną w postaci tych forów i dostępu do konsultacji specjalistycznych, bo to może być pracownica socjalna, psycholożka czy ekspertka do spraw przeciwdziałania przemocy. Co ważne też, aplikację można ukryć, to znaczy można ustawić fałszywy PIN oraz zmienić ikonę aplikacji, która udaje edytor zdjęć. I w momencie, kiedy podejrzewamy, że ktoś kontroluje nasz telefon i na przykład zainteresuje się nową ikoną, to podajemy fałszywy PIN i wtedy aplikacja otwiera galerię, więc możemy po prostu w bezpieczny dla siebie sposób szukać pomocy. Co ważne, w aplikacji też funkcjonujemy anonimowo, czyli na początku stawiamy sobie pseudonim, jeżeli wchodzimy w interakcję z innymi osobami, jeżeli piszemy z konsultantką, to posługujemy się tym pseudonimem, czyli nasze dane są bezpieczne i są tylko udostępniane kontaktom, które same wskażemy. Aplikacja też jest wyróżniona jako cyfrowe dobro publiczne przez sekretarza generalnego ONZ. To nie jest tylko taki fancy tytuł, tylko to jest oznaka tego, że przeszła pozytywnie audyty pod kątem bezpieczeństwa i prywatności. Aplikacja pierwotnie powstała w Armenii, Polska jest 6. krajem, który go wprowadziła i czasem właśnie słyszę taki niepokój, że Armenia, geopolityka, tutaj Rosja albo gdzie są moje dane. Dlatego to podkreślam, że aplikacja jest zgodna z RODO, że serwery są we Francji, że jest szyfrowanie danych. Są testy penetracyjne i właśnie te coroczne audyty przeprowadzane przez ONZ, bo właśnie to bezpieczeństwo, prywatność są kluczowe i bardzo często są też tym kryterium, którego poszukują osoby potrzebujące pomocy. No i dla mnie też jest ważne, o czym wspomniałam, że właśnie to jest taki ten pierwsza forma wsparcia dla osób, które czują, że coś jest nie w porządku, na przykład w relacji i że to pomaga im się przygotować do odejścia, ale też w innych krajach są setki historii, kiedy aplikacja uratowała życie, kiedy prawniczka podpowiedziała swojej klientce, zainstaluj aplikację i w momencie, kiedy były mąż się zbliżał w parku, ona zdążyła wysłać SMS i służby przyjechały zanim doszło do tragedii, bo były mąż śledził kobietę, żeby ją zabić, a sam materiał audio został wykorzystany w sądzie, żeby skazać tego człowieka. Więc widzimy taki faktyczny impact i dla nas to też było ważne w Feminotece, że wprowadzamy aplikację, która już ma, mówiąc tak bardzo, nie wiem, startupowo czy marketingowo, ma ten product market fit, że ma weryfikację w innych krajach i że działa i oczywiście można mówić o różnicach kulturowych, językowych, natomiast pewne potrzeby osób doświadczających przemocy są uniwersalne i my słyszałyśmy to na naszych mediach społecznościowych od osób, które dzwoniły na naszą infolinię, że na przykład brakuje im bezpiecznego miejsca, żeby rozmawiać z innymi kobietami, które doświadczają przemocy. Bo oczywiście tak, są grupy na Facebooku, ale coraz więcej osób rezygnuje z kanałów Mety albo wkradają się tam trolle. No, różne są powody, dla których mimo wszystko to nie jest dla nich bezpieczna forma komunikacji, a SafeU jest moderowane, każda osoba może zgłosić jakieś niewłaściwe komentarze, chociaż do tego jeszcze nie doszło, żeby ktoś nam się włamał niepowołany czy szerzył jakieś hejty.
W ilu krajach funkcjonuje ta aplikacja?
Armenia, Gruzja, Rumunia, Irak, Nowy Meksyk, Polska. Natomiast do 2030 roku ma funkcjonować w 30 krajach, więc ona została stworzona jako taki globalny produkt i to też oznacza, że ona jest stosunkowo łatwa do implementacji, bo nam w sumie zajęło to 8 tygodni, żeby ją wprowadzić do Polski. To było trochę krótko i z perspektywy czasu to wolałabym, żebyśmy miały inne możliwości, natomiast wtedy premiera musiała się odbyć w ramach 16 dni w grudniu, tak więc miałyśmy ograniczony czas, ale sam proces jest stosunkowo łatwy i ostatnio jak byłam na konferencji w Berlinie, to też wiele krajów się zainteresowało, żeby ją wprowadzić do siebie, co też pokazuje faktyczną użyteczność w tej prostocie, powiedziałabym, bo to nie jest, tam nie ma fajerwerków, nie wiadomo jakich rzeczy, tam jest po prostu taki basic, bo aplikacja też powstała na podstawie rozmów i z osobami pokrzywdzonymi i organizacjami pomocowymi. Więc to nie było tak, że ktoś sobie stwierdził, zrobimy to i tamto, tylko bazuje na dogłębnym researchu i takich pogłębionych wywiadach.
Widać, że ona jest po prostu konkretna i nastawiona na konkretną pomoc, konkretne działanie, jest przejrzysta, właśnie te dodatkowe funkcje, które też pokazują, że ktoś, kto to projektował, myślał o potrzebach osób korzystających, czyli właśnie to, żeby też bezpiecznie móc z niej korzystać. Muszę wam powiedzieć, że ja ogólnie jak myślę o technologii, to raczej przebiega mnie taki dreszcz niepokoju. Nie wiem, czy to wynika z tego, że należy do pokolenia milenialsów i po prostu jeszcze pamiętam świat sprzed internetu i też czasem powtarzam tutaj na falach podcastu, że po prostu internet jest do spalenia i bardziej on mnie martwi niż cieszy, chociaż oczywiście też jestem od niego uzależniona.
Korzystasz też z jego dobrodziejstw.
Tak, oczywiście. Dzisiaj na przykład właśnie była u mnie awaria Wi-Fi w mieszkaniu. Mieszkam w takim budynku, gdzie są dosyć grube ściany, więc jest też słaby zasięg. Więc to ile razy, bo ja oczywiście najpierw, spoko tam, więcej poczytam. Ale to ile razy po prostu chciałam wyjść na balkon, żeby coś sprawdzić, to wiecie. To jakby weryfikuje, że ten telefon jednak ciągle jest przy nas. On pełni bardzo dużo funkcji.
Taką przezroczystą już, nie? Jest.
Tak. Tak, jest takim narzędziem, że właściwie nie można się bez niego obejść. Ja też denerwuję wielu moich przyjaciół, bo kiedy tylko mogę, po prostu krytykuję sztuczną inteligencję i korzystanie z niej w takich sytuacjach, które moim zdaniem tego nie wymagają. Po prostu mam jakiś taki opór też przed korzystaniem z tej technologii.
Nie muszę pytać ChatGPT.
Nie muszę pytać ChatGPT, ile minut się gotuje jajko na twardo. I uważam, że to jest kompletny bezsens, albo jak zrobić sernik, bo uważam, że po prostu można znaleźć te informacje gdzieś indziej, albo do kogoś zadzwonić i podtrzymać relacje międzyludzkie. Jakby przepis na sernik na pewno wasza mama, albo wasza przyjaciółka, albo wasz przyjaciel jakiś przepis na sernik ma. Więc jakby to z jednej strony. Też mój mąż jakby się zajmuje zawodowo cyberbezpieczeństwem, czy też cyberprzestępczością i on mi bardzo często powtarza, że internet jest pełen złych ludzi. No i bardziej jakby, jak myślę o tych technologiach internetowych, to powiem wam, że no myślę o tym, że postęp, ale że za postępem też kroczy ta destrukcja pewnych rzeczy. No i jakby moje myślenie o tym, o tych zdobyczach cywilizacyjnych jest jakby obarczone też takim właśnie dużym niepokojem. Ale właśnie przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, jakoś tak, wiecie, nastąpił jakiś taki przewrót w mojej głowie, że mówię, aha, ale chwila, no jakby nie wszystkie apki są, jakby zbierają tylko nasze dane i nie wiadomo, co z nimi robią, że jakby jest też ta dobra strona technologii, że ona może nam pomagać i służyć. Gdzieś tam trochę miałyśmy też taki pomysł na tą rozmowę, żeby może też opowiedzieć o jakichś zagrożeniach, które są związane z istnieniem no właśnie czy AI, czy narzędzi do przerabiania zdjęć, czy filmów, czy do przerabiania głosu. Ale nie wiem, czy my chcemy w ogóle to poruszać, czy bardziej się chcemy dzisiaj właśnie skupić na tym, co dobre, bo myślę, że ty, Liliano, byś mogła długo nam opowiadać o tym, co Feminoteka jeszcze robi z technologiami, bo jest też jakimś takim pionierem, mam wrażenie, jeśli chodzi o nasz kraj, takim czempionem technologicznym właśnie w takim zaprzęganiu tej technologii do walki z przemocą, bo na razie jakby opowiedziałyśmy o dwóch rzeczach. O chatbotce Wiktorii, a z nią jak się można jeszcze, jakbyś mogła tylko tak, jak można nawiązać kontakt z chatbotką Wiktorią? Po prostu do niej piszemy na WhatsAppie, zapisujemy sobie do niej numer i do niej piszemy?
Można zapisać sobie numer albo wpisać Feminoteka na WhatsAppie, żeby do niej napisać.
Także mamy chatbotkę Wiktorię i mamy aplikację SafeU. No co tam jeszcze?
Tak, to o czym ja się zajmuję poza SafeU, to jest wspomniana platforma edukacyjna o przemocy seksualnej i my to sobie wyobrażamy jako takie miejsce, gdzie można znaleźć wszystko, czego osoba chce wiedzieć, w zależności od tego, kim jest. Czy jest osobą pokrzywdzoną, czy jest osobą bliską, która chce kogoś wesprzeć, czy jest funkcjonariuszem, funkcjonariuszką, która ma kontakt z pokrzywdzonymi i tutaj są służby, sądy, opieka medyczna, są media i jesteśmy po wywiadach pogłębionych i wiemy, czego, znowu się trochę żargonowo wypowiem, persony z tych różnych grup potrzebują, jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi też o specyfikę ich pracy, bo na przykład policja kryminalna, oni pracują w takim setupie, że de facto nie mają dostępu do komputera z internetem ze względów bezpieczeństwa, żeby nie można było włamać się do bazy danych. Tak? I to dla nas jest kluczowa kwestia do rozkminienia, w jaki sposób możemy im oferować na przykład szkolenia online w momencie, kiedy oni w ciągu dnia nie mają dostępu do internetu, a elementem platformy ma być też taki moduł e-learningowy z kursami i właśnie pracujemy nad takim pilotażowym projektem wykorzystującym tę straszną sztuczną inteligencję. Natomiast chodzi nam generalnie o to, żeby wyskalować nasze działania edukacyjne, bo my mamy w sumie mały zespół, jesteśmy małą organizacją, potrzeby szkoleniowe są ogromne, szczególnie, że różne zobowiązania wobec nad Polską wiszą, konwencja stambulska, zaraz trzeba będzie dyrektywę antyprzemocową wdrażać, pracujemy rzeczniczo nad tym, żeby powstała sieć punktów pomocy po gwałcie, żeby nasz jedyny pilotażowy projekt nie był tym smutnym punktem na mapie, tak to ujmę. I na przykład na szkoleniach stacjonarnych, które prowadzimy, robimy takie różne ćwiczenia, które mają wpłynąć na przykład na empatię osób. I takie jest proste ćwiczenie na odwrócenie ról, gdzie na przykład lekarz czy policjantka w wcielają się w rolę osoby pokrzywdzonej. I na przykład to jest ten moment, kiedy osoby rozumieją, że to jest ważne, że jeżeli osoba po gwałcie przyjdzie na komisariat, to żeby mogła wybrać płeć osoby pokrzywdzonej. Że to jest już w procedurze od bardzo wielu lat. Natomiast to był taki suchy fakt. I jedna policjantka powiedziała, że dopiero w tym ćwiczeniu ona zrozumiała, jak się musiała wcielić w osobę pokrzywdzoną, dlaczego to jest ważne, żeby móc wybrać, komu opowiada się tę historię. Jako że jesteśmy w takim programie AI for Changemakers, to połączono nas z firmą IT, która pro bono pomoże nam zbudować tę platformę, ten moduł e-learningowy z kursami online. I chcemy wykorzystać modele sztucznej inteligencji, żeby osoby, które przejdą kurs, żeby mogły poćwiczyć rozmowę z sobą pokrzywdzoną. Chcemy zacząć od lekarzy, żeby oni mogli w kontakcie z, powiedzmy, tym awatarem przetestować prowadzenie wywiadu medycznego, bo on ma bardzo konkretną strukturę przewidzianą przez standardy Światowej Organizacji Zdrowia i chcemy zaoferować taką możliwość, żeby w bezpiecznym środowisku, nie krzywdząc nikogo, można było przetrenować rozmowę z osobą pokrzywdzoną i później chcemy też przeszkolić ten model, żeby przygotował takie podsumowanie tej rozmowy, żeby osoba na przykład dowiedziała się, czy zastosowała jakieś stygmatyzujące określenia, czy zrealizowała wszystkie te punkty z listy i tak dalej, żeby to miało ten walor edukacyjny, a w dalszym kroku też chcemy umożliwić przetrenowanie tej rozmowy właśnie z perspektywy osoby pokrzywdzonej, żeby trzeba było się wcielić i w ten sposób lepiej, zakładając w cudzysłowie czyjeś buty, lepiej zrozumieć potrzeby osoby i specyfikę tej sytuacji. Więc pracujemy nad tą platformą z kursami i nad tym właśnie miejscem, gdzie w prosty sposób osoba będzie mogła trafić na wszystkie informacje, których potrzebuje. Aktualnie na stronie Feminoteki mamy zakładkę Baza Wiedzy, gdzie ostatnio dodałyśmy sporo treści edukacyjnych, właśnie psychologicznych, bo tak nam wyszło z wywiadów, że to jest wiedza, której najbardziej brakuje, szczególnie właśnie tym osobom, które ze względu na swoją rolę, zawód mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi, że ani sędziów, ani adwokatów, policjantów, lekarzy, lekarek nie szkoli się na temat mechanizmów psychologicznych, które mają miejsce i u osób pokrzywdzonych, ale też u sprawców czy sprawczyń przemocy, co powoduje, że te mity cały czas bardzo dobrze funkcjonują, co przekłada się na uprzedzenia, na wtórne obwinianie osób pokrzywdzonych itd. Tak więc zanim ta platforma powstanie, to zapraszam na stronę Feminoteki.
Mhm. Super. Dobrze, a jakiego wsparcia potrzebujecie, oprócz oczywiście pieniędzy i zasobów, to czy potrzebujecie jakiegoś lobbowania, wolontariackiej siły, jak można was wesprzeć w waszych działaniach, czy właśnie jakieś takie pro bono działania, jakieś firmy powinny się do was zgłaszać, może ten apel ktoś usłyszy.
O, dziękuję za to pytanie. Jak najbardziej zapraszamy firmy do współpracy pro bono. Wiem, że w wielu miejscach funkcjonują tak zwane wolontariaty pracownicze, gdzie osoby mogą nie tylko malować ściany, ale no, różne swoje kompetencje wykorzystać w społecznie zaangażowanych projektach. No do platformy przede wszystkim na razie potrzebujemy pieniędzy, to jest fakt, ale każda forma wsparcia, na przykład udostępnianie tych treści, podpowiadanie osobom, że mogą liczyć na Feminotekę, opowiedzenie komuś o naszej pracy albo kilka słów o aplikacji z SafeU, no to jest bezcenne, bo my nigdy nie wiemy, czy osoby w naszym otoczeniu nie doświadczają różnych przemocowych zachowań, czy nie mierzą się z jakąś traumą, więc ta praca u podstaw i upowszechnianie treści edukacyjnych są na wagę złota. My funkcjonujemy i na Instagramie, na Facebooku, mamy nagrania edukacyjne na YouTubie, więc jeżeli możecie, oglądajcie i podawajcie dalej.
A jeżeli będziecie kiedyś poszukiwali pomysłu na prezent dla kogoś, to róbcie zakupy tylko w sklepie Samodobro, bo tam można kupować bardzo miłe prezenty, a przy okazji cały zysk idzie właśnie na Feminotekę.
Dokładnie tak.
A ja, Agnieszko, przyznam, że jestem zadziwiona, że ty tutaj nie opowiadasz o żadnym dokumencie o deepfake'ach.
No bo mówiłaś, że nie będę.
Że ja nie, ja zadałam pytanie, czy robimy to, czy nie robimy.
No stwierdziłam, że nie, no bo jak mówiłaś, że mamy jednak opowiedzieć o tym, że jednak technologia czasami jest w służbie tego dobra i oczywiście, nie wiem, możemy zapytać na przykład o to, czy ty, Lilianna, jako że obracasz się w tym technologicznym świecie, czy słyszałaś o jakichś na przykład fajnych startupach, czy działaniach, które na przykład, czy jakichś inicjatywach, które gdzieś tam na przykład w jakiś sposób są takimi inicjatywami, które gdzieś tam te deepfake'i czy ten revenge porn odzyskują na rzecz tych osób, które po prostu stały się ich ofiarami i stają się tymi takimi tymi survivors, no bo my widziałyśmy kiedyś taki dokument na Millennium Dogs Against Gravity, no i z tego, co tam w tym dokumencie widziałyśmy, no to jakby to prawo nie nadąża za technologią i to wiemy chociażby z tego, że no, te regulacje Unii Europejskiej dotyczące nawet samego prawa autorskiego związanego z AI-em jest gdzieś tam daleko w powijakach, a co dopiero jakieś takie regulacje dotyczące tego, jak tworzone są te deepfake'i, tego, co jest gdzieś tam tą prawdą, a co jest tym fake newsem, czy nie, to są jakieś takie rzeczy, które są regulowane przez tych właścicieli platform albo czasami zarzucane, że Mark Zuckerberg może stwierdzić, że z dnia na dzień, że on jednak ma to gdzieś i po prostu nie reguluje tego. Elon Musk też może sobie robić co chce i tak naprawdę pozostajemy sami sobie i gdzieś tam polegamy na takich, takich bardziej tworach fundacyjnych, czy które po prostu wciąż mają to, po prostu zależy im na tym, żeby po prostu ta sieć dezinformacyjna, jak na przykład w Polsce Demagog, nie rozszerzała się zbyt szeroko. No i tam po prostu dziewczyna, która jakby padła ofiarą tego deepfake'a i dowiedziała się o tym po prostu przez przypadek i odkryła, że jest jakby nie jest jedyną osobą, że po prostu jakiś kolega wykorzystuje nie tylko jej zdjęcia, ale także jej koleżanek, no bardzo trudno jej było dojść tego swojego prawa do tego, żeby po prostu jej zdjęcia zniknęły z sieci, no bo to powiedzenie, że jak coś już jest raz w sieci, to po prostu trudno, żeby z tej sieci zginęło, no jest niestety gdzieś tam bardzo z tą, jest bardzo prawdziwe. Więc, no a to też jest przecież przemoc, więc zastanawiam się, czy gdzieś słyszałaś może o tym, że gdzieś tam są jakieś prowadzone projekty, jakieś powstają aplikacje, jakieś strony z tym związane, coś w tym stylu.
Tak, masz rację, prawo nie nadąża, też często to jest walka z wiatrakami, żeby te treści usuwać, natomiast dosłownie kilka tygodni temu wprowadzono takie nowe narzędzie, Survivor AI, i stoi za tym organizacja pozarządowa CHAN, CHAYN, która od ponad dekady wykorzystuje technologię właśnie dla osób pokrzywdzonych, tworzy narzędzia w konsultacjach właśnie z osobami, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy seksualnej. I to narzędzie też w sumie bazuje na historii kobiety, która bardzo długo walczyła z tym, żeby nagranie jej zostało usunięte z portalu pornograficznego i w pewnym momencie postanowiła po prostu udać, że jest prawniczką, napisała formalne pismo i ta treść została zdjęta w ciągu 24 godzin. I słysząc tę historię, twórczynie z CHAN zaczęły pracę nad narzędziem, które pomaga właśnie w ten sposób działać. Czyli po odpowiedzeniu na kilka podstawowych pytań dotyczących danej sytuacji, kiedy nasze zdjęcie, nasze nagranie intymne zostało wykorzystane bez naszej wiedzy, zgody, w sposób, który narusza naszą prywatność, narusza naszą godność i tak dalej, to Survivor AI pomaga wystosować takie prawne pismo z tym całym żargonem, który jednak potrafi być, no, poruszyć osoby, które przyjmują to zgłoszenie i nie jest po prostu tak łatwo zbywane, wraz z adresem mailowym, pod który to można wysłać. Więc mamy takiego gotowca. Też te informacje, które przekazujemy, one nie są gromadzone, w tym sensie, że to nie jest gdzieś wysyłane. I na razie to narzędzie jest, przez to, że zostało dopiero co wypuszczone, jest w fazie beta. Natomiast to jest jedno z rozwiązań, z którego możemy skorzystać, jeżeli nasze treści trafią na media społecznościowe, na Pornhuba czy inne tego rodzaju platformy. Druga taka polecajka, skoro mówimy o tej dobrej stronie
internetu,
która jakoś ma nam pomóc w walce po prostu z tymi wszystkimi strasznymi zagrożeniami, a 96% deepfake'ów to są treści pornograficzne niestety, więc to jest przerażająca po prostu statystyka i wizja przyszłości. To drugie narzędzie to jest Stop NCII, pomaga zahaszować nasze zdjęcia czy nagrania, żeby pomóc nam w sposób automatyczny w usuwaniu ich z różnego rodzaju platform, które uczestniczą w tym programie. To są różnego rodzaju media społecznościowe, ale też Pornhub, OnlyFans i tak dalej. Czyli weźmy sytuację, że odkrywamy, że nasze nagranie czy zdjęcie zostało tam upowszechnione. Wchodzimy na tę stronę, wskazujemy na to zdjęcie, natomiast ono nie jest nigdzie wysyłane, tylko ono od strony takiej technologicznej jest zahaszowane i potem ten hasz jest rozsyłany do tych różnych platform i narzędzie sprawdza, czy to zdjęcie gdzieś się pojawiło, jeżeli tak, to jest automatycznie usuwane. Więc stosując NCII możemy, już nie wchodząc w jakieś takie prawne potyczki, doprowadzić do tego, że ono zostanie zdjęte. Wyobrażam sobie, że jeżeli, nie wiem, mamy nakręcony jakiś film erotyczny, i boimy się, że na przykład po rozstaniu dojdzie do revenge porn, bo to jest kolejne zagrożenie, że te treści intymne są udostępniane w zemście na przykład za rozstanie i że to nagranie zostanie gdzieś opublikowane, to możemy, tak to mówiąc, profilaktycznie je zahaszować, żeby kiedy ono by faktycznie trafiło do sieci, to zostanie bardzo szybko zdjęte.
To super praktyczne rozwiązanie. A jeszcze chyba ta organizacja Chen, o której mówiłaś, ma też taką platformę, która, właśnie nie wiem, czy to jest platforma, czy strona, czy to też działa na zasadzie aplikacji, ale chodzi o to, że ta platforma Bloom, tak to się nazywa?
Platforma Bloom, stworzona dla osób z doświadczeniem przemocy, które chciałyby się wesprzeć w procesie dochodzenia do siebie, w procesie zdrowienia. Tam są różnego rodzaju kursy online, są ćwiczenia pomagające w gruntowaniu, różnego rodzaju takie aktywności, które pomagają nam dojść do siebie, bo po doświadczeniu traumy chociażby nasz układ nerwowy potrzebuje, szczególnie ten przywspółczulny, odpowiedzialny za relaksację, potrzebuje być odpowiednio aktywowany. Więc to zdrowienie zwykle przebiega na kilku poziomach, między innymi poprzez pracę z układem nerwowym. Więc tam są różnego rodzaju dzienniczki, porady. To narzędzie też było współtworzone z osobami, które mają doświadczenie przemocy, konsultowane też z terapeutkami, terapeutami. Funkcjonuje w kilku językach, niestety nie w języku polskim, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko osoby, które szukałyby takiego wsparcia też w sposób anonimowy w takiej pracy z ciałem, w takiej pracy psychologicznej, autoterapeutycznej, to mogą skorzystać z Bloom, które po prostu działa w przeglądarce.
Jako strona internetowa.
Tak.
Okej. Okay.
Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, to ostatnio też byłam na takim spotkaniu z reprezentantką Mety i myślę, że warto wiedzieć w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w grupowym czacie na WhatsAppie i ktoś, powiedzmy, udostępnia intymne zdjęcie bliskiej osoby, a coraz częściej po sprawie Giselle Pellico dochodzą do nas wieści, że na przykład we Włoszech odkryto grupę z 30 tysiącami osób, które wrzucały tam zdjęcia intymne swoich partnerek. W Polsce też odkryto taką, więc mam nadzieję, że coraz częściej będzie to nagłaśniane i to poczucie bezkarności zmaleje. Natomiast można zgłosić użytkownika. Jest taka opcja po prostu, jak się wejdzie w jakąś wiadomość, że jest zgłoś i wtedy WhatsApp tworzy oddzielny czat wokół tej zgłoszonej treści z wyznaczoną osobą z WhatsAppa. To może być wykorzystywane, jeżeli właśnie dochodzi do różnego rodzaju przestępstw seksualnych, do pedofilii i ktoś czuje w sobie, jakby przełamuje się do tego, żeby zostać sygnalistką czy sygnalistą, może w ten sposób zgłosić do narzędzia, jakim jest WhatsApp. A skoro o nim mówię, to warto też zachęcić osoby, które nas słuchają, żeby w miarę możliwości korzystały z szyfrowanych kanałów komunikacji. WhatsApp jest jednym z nich. Zwykle dużo osób poleca Signal ze względu na to, że jest takim złotym standardem, jeżeli chodzi o prywatność i bezpieczeństwo. I szyfrowanie, a propos technologii, która ma dobre i ze strony, oczywiście jest też wykorzystywane w niecnych celach. Natomiast szyfrowanie gwarantuje bezpieczeństwo transakcji w bankach, korzystają z niego rządy, aktywiści, aktywistki. I są różne raporty, które pokazują, że ochrona szyfrowanej komunikacji, a ona jest nieustannie atakowana właśnie teraz też na szczeblu unijnym. Są różne zakusy, żeby to szyfrowanie ograniczyć. Ona jest takim narzędziem bezpiecznej, prywatnej komunikacji. Bo nie wchodząc tutaj już w większe szczegóły technologiczne, gwarantuję, że to, co piszemy, jest tylko między mną a osobą. W Signalu też można ustawić, że na przykład ktoś nie może robić screenshotów naszej konwersacji. Więc jeżeli chcemy mieć gwarancję prywatności, to przerzućmy się z SMS-ów, z messengerów na po prostu Signala. To też gorąco polecam.
Super, to też bardzo taka konkretna informacja, nie? I taka bardzo praktyczna.
Tak, tym bardziej, że to jest taka jakby codzienność komunikacji i to też pokazuje, że my też nie powinniśmy być odpowiedzialne czy odpowiedzialne jako osoby za na przykład sexting czy za jakieś decyzje, które jako dwie dorosłe osoby decydujemy się wziąć udział w jako konsensualne, jako jakąś tutaj flirt czy interakcję seksualną, ale to, co się potem z tym dzieje bez naszej zgody, to jest wbrew naszej woli i to jest po prostu sytuacja przemocowa, do której mamy prawo rościć sobie, tutaj prawo dochodzić naszych praw i tego, żeby walczyć o to bez stygmatyzacji i tłumaczenia się, dlaczego to jest niedobre. I dobrze, że powstają w końcu takie strony, które pozwalają nam się czuć coraz mniej bezsilnymi, bo tak jak oglądałyśmy chyba ten dokument, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, to poczucie totalnej bezsilności w tej takiej czeluści internetowej, to było naprawdę takie obezwładniające, a teraz wymieniłaś chociaż kilka takich mechanizmów, które pozwalają trochę chociaż poczuć się bezpieczniej i chociaż zadbać o takie podstawy swojego bezpieczeństwa. Szkoda, że musimy o tym myśleć, ale dobrze, że chociaż możemy od takiego punktu zacząć dbać o nasze bezpieczeństwo.
Tak, jeżeli dojdzie do cyberprzemocy, to też obecnie można dochodzić swoich praw z powództwa prywatnego na podstawie różnych artykułów kodeksu karnego. Ta dyrektywa antyprzemocowa wprowadzi, kraje członkowskie mają czas do 2027 roku, różne przestępstwa do kodeksu karnego, jak właśnie udostępnianie tych zdjęć intymnych, NCII, czy cyberstalking, czy cybernękanie, albo podżeganie do przemocy i nienawiści z wykorzystaniem technologii. Natomiast do tego czasu są też różne możliwości prawne, więc w tym miejscu po prostu zachęcę do kontaktu z Feminoteką i skorzystania z naszych konsultacji prawnych, jeżeli doszłoby do przykładu przemocy seksualnej z wykorzystaniem technologii.
Super, to dziękujemy Ci, Liliano, bardzo za rozmowę i dziękujemy Feminotece za to, że jest i niezmordowanie po prostu pomaga. Wspierajcie Feminotekę, śledźcie ją, gdzie możecie, kupujcie w sklepie Samodobro.
Tak, dawajcie bardzo dużo lajków pod wszystkimi publikacjami, komentujcie, rozsyłajcie dalej, bo ta ciężka praca tych niesamowitych osób musi nieść się dalej i lobbujcie, gdzie się da.
Super, pięknie Wam dziękuję. Jesteście najlepszymi ambasadorkami Feminoteki.
Ta praca się dopiero zacznie, bo po prostu wlałaś w nas teraz po prostu nową siłę w to, że tak. Takie wspaniałe projekty muszą nieść się dalej, więc... Tak.
Więc za każdym razem, jak pytacie swoją, jak prosicie swoją przyjaciółkę, tylko napisz, jak dojdziesz do domu, to powiedz jej też, a obserwujesz już minutykę i ściągnęłaś już Save You?
Dokładnie.
Tak robimy.
Tak robimy.
Super, dziękuję.
Dzięki.
Cześć.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.